Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem w nowym 2023 roku jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Panie prezydencie, nowy rok, nowe plany, nowe inwestycje, ale zaczniemy jednak od pieniędzy, czyli od budżetu miasta na 2023 rok. Rada Miasta uchwaliła ten budżet jeszcze na starym roku. Gdybym pana zapytała o takie najważniejsze planowane zadania, to jakie one będą?
Tych zadań jest naprawdę sporo, bo z jednej strony skupiamy się na kontynuacji projektów, które rozpoczęliśmy w 2022 roku. One muszą zostać skończone, ale też mamy nowe inwestycje drogowe, tam gdzie było to zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Są nowe inwestycje sportowe, ale też ten budżet nie jest sztywny w takim sensie, że nie jest niezmienny. Dlatego też będziemy tam w trakcie roku też dorzucać nowe inicjatywy. Zawsze tak robiliśmy. Wtedy, kiedy pojawią się jakieś środki zewnętrzne pozyskane przez miasto, chociażby pewnie otworzą się fundusze europejskie w tym 2023 roku, to też będą nowe możliwości. No, jedną z takich nowych inicjatyw, które ogłosiliśmy już w nowym 2023 roku, a na razie tego w budżecie jeszcze uchwalonym nie ma, no to jest ta budowa nowego miejskiego żłobka.
Taka niezwykle świeżutka wiadomość, niezwykle, gorąca.
Tak, inwestycja niezwykle oczekiwana przez naszych mieszkańców. Zupełnie nowy projekt, nowy obiekt, nowy budynek przy Pętli Miejskiej, przy ulicy Prymasa Tysiąclecia, więc na pewno to będzie inwestycja, którą będziemy chcieli w perspektywie najbliższych 2 lat zrealizować. Już w lutym będziemy przystępować do postępowania przetargowego, żeby wyłonić wykonawcę tej inwestycji i wykonawca tej inwestycji zarówno ją zaprojektuje, jak i wykona. Więc tak naprawdę te pierwsze pół roku tego 2023 roku poświęcimy na to, żeby znaleźć tego wykonawcę. No i w 2025 roku mam nadzieję, że inwestycja się zakończy. Ona będzie podobna do tej inwestycji zeszłorocznej, jeśli chodzi o budowę nowego miejskiego przedszkola, bo też będzie to technologia modułowa, niskoemisyjna, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Budynek będzie na jednym poziomie, tak, więc myślę, że mamy pewne doświadczenia już z tej poprzedniej inwestycji, która no bardzo dobrze została odebrana przez rodziców, przez mieszkańców i tu będziemy chcieli jak gdyby kontynuować ten proces inwestycyjny w bardzo podobny obszar, bo to też jest zabezpieczenie tego, żeby rodzice mogli łączyć opiekę nad dziećmi z pracą, z aktywnością zawodową. Obecnie w Ciechanowie istnieje jeden miejski żłobek, 76 miejsc po powiększeniu tych miejsc w ostatnich latach. Są też prywatne żłobki, które też wspieramy, przekazując tam pieniądze z budżetu miasta na każde dziecko, ale potrzeby są większe, stąd też decyzja o budowie zupełnie nowego obiektu.
Panie prezydencie, to jeszcze do tego budżetu nawiążę. Dużo takich niespodzianek typu żłobek pan planuje, o których usłyszymy właśnie w tym roku. To po pierwsze i po drugie pan marszałek Adam Struzik już zapowiedział nabór pierwszych wniosków z nowym rokiem. Czego pan oczekuje, czego pan się spodziewa po tej nowej perspektywie unijnej?
No, na pewno ta perspektywa jest nam potrzebna, bo tam są głównie takie nabory dotyczące chociażby termomodernizacji, ochrony środowiska, klimatu, no to jest, czy zmniejszenia zużycia energii, no to są takie rzeczy na czasie, można powiedzieć, bo jesteśmy de facto w środku kryzysu energetycznego, który jako miasto Ciechanów bardzo odczuwamy, bo przecież płacimy 4 razy więcej za energię niż jeszcze miesiąc temu. Dlatego te inwestycje chociażby w termomodernizację będą nam potrzebne i czekam na te nabory, ale to też są inwestycje w rewitalizację, w turystykę, takie nabory będą ogłaszane, a dobrze wiemy, że my już realizujemy pewne inwestycje w tym zakresie, jak chociażby odbudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej.
Czyli będzie aplikowanie o środki?
Z pewnością. Na przykład też ta inwestycja związana z budową zielonego targu, czyli odnowieniem zagospodarowania targowiska przy ulicy Płońskiej, to też na te projekty będziemy aplikować i spróbować refinansować te pieniądze, w takim sensie, że pozyskać je z Unii Europejskiej i w ten sposób zmniejszyć zmniejszyć ten wkład własny, który przeznaczamy z naszego budżetu na realizację tych inwestycji. My zaczęliśmy je wcześniej, nie chcieliśmy czekać, bo widzimy, że ta perspektywa unijna jest mocno opóźniona. Z takich przyczyn całkowicie niezależnych od nas są jakieś kłótnie na tej płaszczyźnie rząd, Komisja Europejska, nawet w samym rządzie są kłótnie w sprawie programów unijnych, więc no nie czekając na to, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia, jak to się zakończy, my postanowiliśmy po prostu realizować te inwestycje, a jak programy zostaną uruchomione, to złożymy wnioski, będziemy po prostu refinansować te projekty, czyli brać na nie pieniądze, mówiąc tak prościej, zastępując te środki, które teraz mamy zabezpieczone we własnym budżecie.
Powiedział pan prezydent, że fundusze będą sprzyjać między innymi inwestycjom w odnawialne źródła energii. Czy panele OZE na budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowie, to jest jakieś rozwiązanie w związku z tą drogą energią?
No na pewno to nam nie przywróci starych rachunków, to trzeba jednoznacznie powiedzieć, bo niestety ten system związany z najpierw sprzedażą tej wyprodukowanej energii po bardzo niskich cenach, a potem zakupem tej energii z sieci, no jest niekorzystny i dla obywatela, dla przedsiębiorcy i dla samorządów. No takie mamy regulacje prawne niestety w Polsce, które nie premiują wcale tych, którzy wytwarzają energię z odnawialnych źródeł. Natomiast jakaś pomoc to jest w regulowaniu tych rachunków, bo bez tego można byłoby tylko płacić te wysokie rachunki i rozkładać ręce. Natomiast no, my staramy się szukać sposobów, jak te rachunki mimo wszystko zmniejszyć. Oczywiście jak rachunek jest 4 razy wyższy w stosunku do tego, co było, no to nie da się panelami fotowoltaicznymi tego w 100% zrekompensować, no, ale trzeba próbować tego rodzaju rozwiązań i oprócz tego, że te panele w ostatnim czasie pojawiły się przy hali targowej bloki na 2 halach sportowych Mosiru, to też mogę powiedzieć, że za chwilę panele będą się pojawiały na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, gdzie mamy biuro przeciwdziałania uzależnieniom. Tam też to jest miejski obiekt i tam też panele fotowoltaiczne zamierzamy zainstalować.
Ile to da oszczędności miastu?
No, szacujemy, że to jest około 15% mniejszego zużycia tej energii z sieci. Tak to się szacuje przy tych inwestycjach, gdzie mamy inwestycje rzędu 30 kW.
Panie prezydencie, to jeszcze o zielonym rynku porozmawiajmy. Proszę powiedzieć, jak fizycznie będzie przebiegała ta inwestycja, bo oczywiście teren będzie wyłączony na czas prac budowlanych. Jak to będzie wyglądało w ogóle? Czy mieszkańcy zaakceptują to nowe miejsce? No bo z halą, powiedzmy sobie szczerze, ona już wrosła w krajobraz miasta, ale no nie brakowało tam
komentarzy. Z halą targową.
Tak.
Bo do tego pani porównuje i nawiązuje. Natomiast ja powiem w ten sposób, trochę przewrotnie. Ja nie akceptuję tego, co jest tam teraz. Bo przecież teraz ten teren wygląda tragicznie. To jak gdyby można powiedzieć, że jest taki zrujnowany, brzydki, mało estetyczny, gdzie są jakieś popękane płyty, beton, budynki, które zaraz mają się zawalić. Można mieć takie wrażenie, więc coś trzeba z tym było w końcu zrobić. To jednak jest miasto i własność miasta. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby te budynki w ten sposób dalej straszyły. Mamy w końcu 2023 rok i tam także musi się pojawić cywilizacja i ta przestrzeń publiczna, miejska musi być estetyczna, no ale przede wszystkim chcemy spełnić ten cel związany z rozwojem przedsiębiorczości, bo to jest najważniejsze przy tej inwestycji. Nowy obiekt handlowo-usługowy, targowisko w środku, przestrzeń wynajmowana przedsiębiorcom za złotówkę z metra kwadratowego, więc cena symboliczna. W drugiej połowie tego roku ogłosimy na to konkurs dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli tam handlować czy świadczyć swoje usługi. A odpowiadając na pani pytanie, jak będzie ten proces wyglądał, no to podpisaliśmy umowę. Wykonawca przekazał nam, że planuje wejść z pracami gdzieś na przełomie lutego i marca. To będzie ten czas. No i oczywiście zacznie się od wyburzania tych budynków, które tam są niszczących.
Szybko pójdzie.
I potem prace związane z budową nowego obiektu, ale też gdyby ta nazwa Zielony Targ nawiązuje do tego, że będzie dużo ekologicznych, prośrodowiskowych rozwiązań, więc miejsca parkingowe no, nie będą takie z betonu, z kostki, czy z asfaltu, tylko przepuszczą wodę do gruntu. Zielony dach tej inwestycji, panele fotowoltaiczne oczywiście, zbiornik zbierający deszczówkę, który potem będzie wykorzystywany do podlewania zieleni, która tam zostanie nasadzona. Więc myślę, że to będzie takie dobre połączenie też tego miejsca z tym nowym parkiem, który powstał przy ulicy Augustiańskiej, takie jakby naturalne przejście z parku w takie miejsce handlowe, gdzie też jest dużo zielonej przestrzeni.
Czyli fizyczne przejście też będzie od parku
tak,
do
tak, rzeczywiście
bazaru.
Planujemy tam takie przejście zrobić. Nie będzie tam przejazdu dla samochodów. No nie chcemy wprowadzać aut w to miejsce. Gdyby połączenie ulicy Augustiańskiej z ulicą Płońską poprzez komunikację samochodową nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Mamy tam przestrzeń parkową. Jeśli ktoś chce przejść pieszo, przejechać rowerem, to będzie taka możliwość, ale na pewno nie autem. Nie muszą te auta się wszędzie dostawać, nie musimy wszędzie parkować w odległości 5 metrów od miejsca docelowego.
A proszę powiedzieć, panie prezydencie, na jak długo będzie ten teren wyłączony z użytkowania? Na jak długo sprzedający będą musieli przenieść się w inne miejsce?
Szacujemy, że to będzie około 16 miesięcy. I te osoby, które tam handlowały w tych przestrzeniach, w budynkach, które tam są, większość z nich już je opuściła i się przeniosła, bo pracowaliśmy nad tym od pewnego czasu. Natomiast jeśli chodzi o targowisko, które tam funkcjonuje 2 razy w tygodniu, ono zostanie po prostu przeniesione w te dni pod halę targową bloki na to nasze pierwsze targowisko.
Panie prezydencie, skoro o zieleni mówimy, to nie możemy nie wspomnieć o przebudowie placu Jana Pawła II. Wielu mieszkańców bardzo dobrze przyjęło tę wiadomość, że zostanie on przebudowany i no pojawi jeszcze, się więcej
jeszcze
zieleni.
Jeszcze pani redaktor, tak? Nie przesądzajmy nic, ponieważ tak naprawdę my zaproponowaliśmy pewną koncepcję, która wygrała w konkursie architektonicznym, ale to, czy rzeczywiście ona zostanie zrealizowana, to zależy od samych mieszkańców i od tego, jaki będzie wynik konsultacji społecznych, które rozpoczynamy już w lutym. One potrwają 6 miesięcy, więc będzie dużo czasu na to, żeby się wypowiedzieć, wypełnić specjalną ankietę, wysłać ją do nas elektronicznie, można papierowo, jak będzie wygodnie. I jeśli te konsultacje społeczne, gdyby okażą się, ich wynik będzie taki, że mieszkańcy będą chcieli tej przebudowy, to my to zrobimy. Ale na razie gdyby nie przesądzajmy nic. Ja wiem i widzę, że gdyby ten projekt został przyjęty bardzo ciepło, natomiast oddajmy głos mieszkańcom. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy w 2011 roku, kiedy mój poprzednik realizował ten proces związany z przebudową placu przed ratuszem, no to konsultacji społecznych nie było. Zabrakło tego. A być może gdyby wtedy odbyć konsultacje społeczne, to nie byłoby tej przebudowy, albo też wyglądałaby ona zupełnie inaczej. I ta zieleń, więcej zieleni zostałoby jednak przed ratuszem zachowanej. No tego niestety nie zrobiono teraz, więc teraz jak najbardziej chcę wsłuchać się w głos mieszkańców. Myślę, że mamy dojrzałe społeczeństwo obywatelskie i osoby, które chcą się wypowiadać w sprawach miasta. I oddamy im po prostu tą decyzję. Tak powinno być.
Panie prezydencie, ale też przez te 13 lat wiele się zmieniło, jeśli chodzi o ekologię,
o świadomość,
przyrody,
jak najbardziej.
O wody też.
Pełna zgoda, pani redaktor. Myślę, że świadomość ekologiczna, świadomość zmian klimatu jest teraz dużo większa niż kilkanaście lat temu. No i na pewno to będzie miało jakiś swój wpływ na wynik tych konsultacji. Ja czekam ze spokojem. W lutym startujemy i zobaczymy, jak chętnie mieszkańcy do tego procesu przystąpią, jaki będzie wynik.
To jeszcze mówiąc o tych inwestycjach, powiedzmy o Nadrzecznej, bo już tam prace ruszyły, firma już, można powiedzieć, pierwszą łopatę wbiła, czy jeszcze nie?
Tak, już prace rzeczywiście kilka tygodni temu ruszyły w grudniu. poprzedniego roku, a więc tu jesteśmy na takim etapie rozbiórkowym, porządkowym, zabezpieczenia tego budynku zabytkowego, więc myślę, że już niedługo będziemy oglądać bardzo ciekawe dla oka efekty tej inwestycji, inwestycji w dziedzictwo kulturowe, historyczne Ciechanowa. Bardzo poważna inwestycja i też teren zaniedbany, niszczejący, no ruina można powiedzieć, ale dostanie drugie życie i będziemy na pewno dumni z tej przestrzeni. Dużo też terenu zielonego tam będzie, z takim zejściem nad rzekę Łydynię, ze schodkami, z placem widokowym na Zamek Książąt Mazowieckich. Tutaj mamy około też 16-15 miesięcy na realizację tej inwestycji.
Panie prezydencie, to przejdźmy do prozy życia, mianowicie braku węgla, o której pan mówił w naszym poprzednim spotkaniu. Była skarga do premiera nawet w sprawie braku węgla typu kostka. Udało się rozwiązać ten problem?
No jak się okazuje, skarga była skuteczna, ponieważ nagłośniliśmy ten problem. On dotarł rzeczywiście do władzy w Warszawie. No i kostka się dla nas znalazła, więc ona już jest w Ciechanowie. I urzędnicy dzwonią do mieszkańców, którzy zadeklarowali, że chcą zakupić po preferencyjnej cenie węgiel typu kostka i już jest sprzedawany, już jest wydawany naszym mieszkańcom. Więc no ja mogę tylko podziękować mediom, że ten problem nagłośniły i że o sprawę zostali zapytani poszczególni ministrowie, że się tym zainteresowali i że była interwencja w państwowej spółce, która ten węgiel dystrybuuje i możemy dzisiaj go sprzedawać naszym mieszkańcom.
A dużo osób skorzystało już z tej formy? To będzie przez całą zimę trwała ta sprzedaż?
Tak, sprzedawaliśmy w poprzednim roku jako jedno z pierwszych miast tutaj na Mazowszu i będziemy też sprzedawać w tym 2023 roku. Do momentu, do którego będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców. No tak to wygląda. No teraz mamy w ostatnich dniach takie mocno plusowe temperatury.
O, więc już zapowiadane są mrozy, panie prezydencie.
Tak, ale to musimy mieć rzeczywiście świadomość tego, że jesteśmy w trakcie zimy i ta amplituda temperatur może być duża. Nie powinniśmy się tutaj dzwonić, że będzie cały czas po 14-15 stopni, tak jak w ostatnich dniach, więc ten węgiel jak najbardziej będzie pewnie potrzebny. No i można tutaj na miasto liczyć. Zaangażowaliśmy się w ten proces, bo dano nam podstawy prawne do tego, żebyśmy się mogli w to zaangażować. Jak najbardziej pomagamy naszym mieszkańcom, choć pewnie chcielibyśmy, żeby ten węgiel był jeszcze tańszy, tak jak kiedyś. No i przede wszystkim, żeby to był węgiel nie sprowadzany z zagranicy, tylko węgiel polski, no ale na to nie mamy żadnego wpływu.
No już wiele rzeczy jak kiedyś nie będzie.
To prawda, to prawda.
Panie niestety. Prezydencie, APEC jak sobie radzi w tym sezonie grzewczym? Bo tam nie było żadnych problemów,
absolutnie,
jeśli chodzi o przygotowanie do
sezonu.
Więc
jeśli chodzi o PEC, to widać, że mamy cały system dostaw ciepła do ponad 20 tysięcy mieszkańców, zabezpieczony. Jeśli chodzi o kwestie związane z cenami, no to jak popatrzymy na inne miasta, gdzie są jakieś wzrosty po 100, 200, 300% ciepła. U nas nie ma takiej sytuacji. Te aktualizacje cen miały raczej charakter symboliczny, kilkunastoprocentowy, które to bezpośrednio to się wiązało z cenami węgla, bo PEC też kupuje węgiel, który jest droższy teraz niestety, więc tak jakby to wszystko musi się przekładać na taryfy. Natomiast też jesteśmy w trakcie odchodzenia od tego węgla, bo bardzo zaawansowana jest nasza inwestycja w PEC-u, w biomasę i myślę, że połowa tego roku to też już będzie uruchomienie tego nowego źródła energii i też to daje nam dobre perspektywy na przyszłość, żeby dywersyfikować źródła ciepła, żeby nie być uzależnionym tylko od węgla i tego, co się dzieje z jego cenami, gdzie w ostatnim czasie rzeczywiście w wyniku tego kryzysu energetycznego te ceny niezwykle wzrosły, a nawet tego węgla na rynku krajowym zabrakło.
Tak pomyślałam sobie przez chwilę, no cieszymy się, że ta zima amerykańska do nas tutaj do Europy raczej nie dotrze, także może jakoś damy radę. Panie prezydencie, zmieniam temat. Chciałabym zapytać, kiedy fizycznie rozpocznie się budowa mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Północnego Mazowsza?
No, na razie jesteśmy na takim etapie związanym z projektowaniem, więc to musi potrwać. Nie jest tak, że od razu się wbija łopaty i buduje budynki. Każdy proces inwestycyjny ma swoje fazy. Spółka SIM w Ciechanowie we współpracy z innymi miastami obchodziła ostatnio rok swojej działalności. W tym czasie trwały procedury o charakterze formalnym, ale też już mamy koncepcję związaną zarówno z budynkami, które mają powstać przy ulicy Opinogórskiej, jak i z budynkami, które mają powstać przy ulicy Miłej na Krubinie. Przekazaliśmy w tym czasie działki właśnie do tej spółki, na której mają powstać te budynki wielorodzinne. I liczę, że przyszły rok to będzie ten moment, w którym będziemy mogli zacząć te inwestycje. Może nieco wcześniej, no wszystko też zależy od finansowania, bo też trzeba mieć świadomość tego, że będzie tam partycypacja, czyli udział własny ze strony mieszkańców. No a dzisiaj zdobyć kredyt hipoteczny jest niezwykle trudno ze względu na te uwarunkowania rynkowe, więc będziemy bardzo uważnie to wszystko śledzić, ale na pewno gdyby z żadnych planów w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie rezygnujemy. Powinny szybciej się rozpocząć inwestycje ze strony TBS-u, tu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, bo tu ten proces jest trochę bardziej zaawansowany. No z tego względu, że po prostu wcześniej został rozpoczęty przez naszą miejską spółkę i tu dwa obiekty na 100 mieszkań, o ile dobrze pamiętam. Myślę, że powinna budowa się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Panie prezydencie, wiele inwestycji deweloperskich stanęło. Po prostu stanęło. No, wiemy, jakie są uwarunkowania. Myśli pan, że taki rodzaj budownictwa TBS i też ta grupy inicjatywnej, to będzie właśnie strzał w dziesiątkę, że mieszkańcy chętniej skorzystają z tych propozycji? No,
tu mamy przede wszystkim zabezpieczone finanse na to, bo z jednej strony mamy działki, które są przekazywane de facto za darmo przez miasto do tego podmiotu, który ma budować. Mamy też pomoc finansową ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i mamy też niewielki wkład własny po stronie mieszkańców, jeśli chodzi o partycypację, bo będziemy przyjmować pewnie w Ciechanowie ten wkład własny na poziomie 15-20%, może dla tych, którzy będą chcieli zapłacić więcej, 25%. Wtedy to oczywiście będzie się przekładało na to, że jeśli będzie większy wkład własny, to będzie mniejszy czynsz, w ramach którego potem spłaca się ten kredyt, czyli pozostałą wartość mieszkania. Tak naprawdę tu wydaje się dużo lepiej przygotowany ten montaż finansowy niż przy zakupie mieszkania od dewelopera, bo tam często ludzie muszą zaciągać kredyty na blisko 100% wartości danej inwestycji, a ten wkład własny jest niewielki. Dzisiaj, patrząc na politykę poszczególnych banków, na stopy kredytowe, tak naprawdę bardzo mało ludzi w Polsce ma zdolność kredytową i z tym się problemem bardzo mocno borykamy. Natomiast w przypadku tych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez miasto, nasze spółki, trochę inaczej to wygląda i jest to bardziej korzystne, więc jest to pewna alternatywa w tej trudnej gospodarczej sytuacji.
Panie prezydencie, to zmienimy teraz temat i chciałabym prosić pana prezydenta o zaproszenie naszych słuchaczy na Orszak Trzech Króli. Patronuje pan temu wydarzeniu, które wróciło po przerwie, tak, prawda? Proszę zaprosić naszych słuchaczy i powiedzieć, czego pan oczekuje po tym spotkaniu Ciechanowian.
Po dwóch latach przerwy, po dwóch latach pandemicznej przerwy wracamy z Orszakiem Trzech Króli, miejskim orszakiem. To jest taki rodzaj współpracy miasta z proboszczami ciechanowskich parafii. Spotykamy się wspólnie przed ratuszem, potem idziemy w ramach tego przemarszu do kościoła. Odbywa się msza święta. Zwykle w poprzednich latach naprawdę tłumy mieszkańców pojawiały się, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. No to jest taki rodzaj, można powiedzieć, też integracji naszych mieszkańców. Ja zawsze bardzo się cieszę na takie wydarzenia, które gromadzą duże liczby osób, jak chociażby miejska wigilia przed ratuszem. Więc zapraszam już w ten piątek przed ratusz, godzina 15.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie i jeszcze tak naprawdę chciałabym o jedno prosić, o skierowanie kilku słów do naszych słuchaczy na nowy rok. Może jakieś słowo optymizmu, bo będzie to trudny kolejny rok, nie ma co ukrywać, również pod względem finansowym. Czego chciałby pan prezydent życzyć swoim mieszkańcom, naszym słuchaczom?
Tego, żeby było spokojniej, żeby było normalniej, żeby też na nasze twarze wrócił ten optymizm, mimo różnego rodzaju trudności, które na pewno każdy z nas gdzieś przeżywa. Tego, żeby była taka względna stabilizacja, bo jeśli jest stabilizacja, to mamy pewną przewidywalność tego, co będzie, a to jest niezwykle potrzebne też dla takiego naszego dobrego zdrowia psychicznego i życia w komforcie. Więc żeby nas nic nie zaskakiwało w tym nowym 2023 roku, tego wszystkim mieszkańcom życzę, a jeśli coś ma nas zaskakiwać, to tylko pozytywnie i na to się umówmy. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy KRDP i dla wszystkich mieszkańców.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za uwagę.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.